co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
No jesteśmy w Wigilię, Wielkiej Bitwy, dokładnie 18 czerwca 1815 roku dochodzi do bitwy, która staje się symbolem końca Napoleona Bonaparte i cesarstwa. Z całą pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w historii nie tylko XIX wieku, ale całej cywilizacji ludzkiej. Moim gościem jest Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
Dzień dobry Państwu.
Powiedzieliśmy miłośnik epoki napoleońskiej i ja po naszej rozmowie, którą kiedyś odbywaliśmy w tej audycji, powiem bonapartysta.
Nie można inaczej, skoro związany jest los Napoleona z historią i marzeniami Polaków i Polski o niepodległości.
No więc właśnie, to w takim razie wróćmy do tego, do tej bitwy. No, w przeddzień bitwy, a właściwie w dzień po bitwie, w której udało się siłom francuskim odepchnąć Blichera, wygląda na to, że dojdzie do tej bitwy, która ma o wszystkim zdecydować pomiędzy cesarzem a Wellingtonem. Czy to jeszcze mogło się rozstrzygnąć inaczej? Ja przepraszam, żeśmy nawet już zaczęli tę rozmowę w kuluarach. To jest taki modny temat. Wszyscy piszą alternatywne historie, ale gdy patrzymy na to, czy los Napoleona, kiedy wszedł do Belgii w tych dniach, był już rozstrzygnięty, czy tak naprawdę rozstrzygnął się dopiero na polu bitwy?
Ja myślę, że zawsze można gdybać i zawsze można rozpatrywać różnego rodzaju warianty, bo gdyby może nie taki ulewny deszcz, gdyby nie błoto, gdyby. Ale myślę, że wojna to również jest wypadkowa ekonomii. I wiemy doskonale, że to wojna żywiła Napoleona i jego wielką armię, czy jego siły zbrojne. Tak nie można bez końca prowadzić i polityki, i gospodarki państwa. Poza tym, jak mówił Bogdan Ciszewski, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. I ten przeciwnik Napoleona niestety stawał się coraz bardziej sprawny, coraz bardziej wyrafinowany na polu bitwy, coraz bardziej silny.
Prawda, że koalicja, którą miał do czynienia Napoleon w końcowej fazie poprzedniego epizodu, czyli ta koalicja właściwie już wszystkich w Europie przeciwko niemu, była no wielokrotnie silniejsza niż te siły, które Francja wyczerpana 25-letnim okresem wojen, bo trzeba powiedzieć, że to są wojny, które trwają od 1889 roku, od rewolucji. No to jest już taki moment, w którym rzeczywiście te siły są właściwie na wyczerpaniu. To jest ostatni zryw, ten lot Napoleona, te 100 dni, to jest taki ostatni zryw nie tylko Napoleona Bonaparte, ale też i Francji.
Poza tym nie był w stanie przeszkolić aż tak wartościowych kadr armii, ponieważ te najważniejsze osoby, oficerowie wyżsi, oficerowie sztabowi wykruszyli się. I nie mówię już o słynnej gwardii napoleońskiej, która też już uległa wyczerpaniu i zużyciu. Miał do czynienia z młodą gwardią, która jeszcze w pełni nie była wartościowa na polu bitwy. Wiele czynników.
Troszeczkę uprzedzamy wydarzenia, bo ten moment, kiedy dochodzi do uderzenia gwardii, to chyba około godziny 19:30 wedle dzisiejszego czasu, to był ten moment najbardziej krytyczny w tej bitwie, kiedy, jak niektórzy twierdzą, jeszcze można było ostatni raz odwrócić wszystko.
No, myślę, że tak jak tutaj rozmawiamy, różne warianty mogły się pojawić, ale generalnie myślę, że i społeczeństwo francuskie było zmęczone jednak nieustannymi kampaniami. Poza tym gospodarka, która służyła armii, była nastawiona na zaopatrywanie armii. Ktoś musiał za to płacić, ktoś musiał za to... To nie było perpetuum mobile, to jednak były koszty, które musiało społeczeństwo ponosić. W związku z tym za długo już ten stan rzeczy nie mógł trwać. Poza tym...
Przypomnijmy, że to jednak jest taki moment wyjątkowo romantyczny. On oczywiście zawiera w sobie te wszystkie elementy, o których mówimy, ale zawiera też w sobie ogromną egzaltację, ogromne emocje. Cesarz po klęsce zostaje, no właściwie tak to można powiedzieć, zesłany na Elbę, czy też ofiarowana mu zostaje Elba. Tam pozostaje z gromadką kilku oficerów i kilkuset żołnierzy. Towarzyszą mu polscy szwoleżerowie, to taki ważny polski epizod, który zresztą doprowadzi nas na pole bitwy pod Waterloo. No i zrywa się do tego lotu orła i w którymś momencie okazuje się, że Francja na niego czeka. Po krótkim okresie nieobecności nagle okazuje się, że ta Francja jednak nie pogodziła się z powrotem monarchii i nagle jednak wciąż jeszcze marzy o Napoleonie. Czy to były złudzenia, takie pierwsze odrzucenie tego nowego, które razem ze zwycięzcami do Francji zostało zaprowadzone?
Myślę, że tą świadomość Francuzów, nie wszystkich oczywiście, bo i była opozycja, była też stara tak zwana arystokracja, byli emigranci francuscy rozlokowani w różnych częściach Europy, ale ta główna część społeczeństwa jednak widziała wyraźnie zmiany, jakie nastąpiły po rewolucji, a zwłaszcza te, które wprowadził Napoleon. Jakkolwiek wiele z nich było nie do przyjęcia i też stanowiły przedmiot nawet buntu niektórych prowincji na przykład francuskich, to jednak wypadkowa była taka, że nareszcie społeczeństwo brało żywy udział w funkcjonowaniu państwa i widziało swoje interesy powiązane z państwem. Tymczasem powrót Bourbonów to właściwie był powrót do starego porządku. Przywracanie starych relacji w społeczeństwie, przywracanie starych relacji również w funkcjonowaniu gospodarki. To było nie do przyjęcia, jednak te zmiany, jakie zaszły po rewolucji i w okresie cesarstwa, szły tak daleko, że zawracanie, że tak powiem, kijem Wisły przez Bourbonów powodowało właśnie powodowało opór i marzenia o powrocie cesarza, z którym wiązano nowoczesność, z którym wiązano pewnego rodzaju nowoczesne funkcjonowanie państwa.
No ja przypomnę, że są takie dwa momenty chyba tego lotu orła. To jedno to jest ta łąka spotkań, to jest Loffrey pod Grenoble, gdzie naprzeciwko tego nielicznego oddziałku, z którym Napoleon wylądował po ucieczce z Elby, staje piąty pułk piechoty liniowej, który wysłany jest przez rząd królewski po to, żeby ująć zbrodniarza, no a Napoleon staje tam naprzeciw tych żołnierzy i mówi: strzelajcie do mnie. No i okazuje się, że oni kochają cesarza. Po chwili oddział skanduje: niech żyje cesarz, i przyłącza się. W ciągu kilku dni kolejne oddziały wysyłane przeciwko Napoleonowi przechodzą na jego stronę, a były bohater kampanii moskiewskiej i były jeden z najbliższych współpracowników Bonapartego, czyli marszałek Ney, wysłany po to, żeby uzurpatora przywieźć w klatce, także nagle wznosi okrzyki ku czci cesarzowi i przechodzi na jego stronę.
No pamiętajmy o tym, że to właśnie w czasie epoki tak zwanej napoleońskiej każdy żołnierz, jak to się mówiło, nosił buławę w plecaku. Nie było, owszem, zdarzały się przypadki kumoterstwa czy różnych innych nieformalnych dróg zdobywania awansu, ale niemniej...
To głównie w rodzinie samego cesarza.
Właśnie, chociażby daleko nie należy szukać, natomiast trzeba pamiętać, że jednak Napoleon był pod tym względem, jeśli chodzi o armię, niezwykle sprawiedliwy i wyławiał talenty, wyławiał
oberżyści
ludzi odważnych.
Oberżyści i synowie szewców zostawali z marszałkami Francji i parami.
Robili kariery nie tylko wojskowe, ale właśnie i polityczne, i finansowe, bo za tym szły apanaże, więc żołnierze zdawali sobie sprawę, że kariera jest ułatwiona, że to naprawdę umiejętności, bohaterstwo, umiejętność dowodzenia były gwarantami awansu, a nie właśnie jakieś pozakulisowe umowy. Jednocześnie trzeba pamiętać o rzeczy bardzo istotnej, a mianowicie, że Napoleon dawał niesamowity przykład. To nie był dowódca, który chował się za plecami swoich żołnierzy. Był kilkakrotnie, co prawda lekko, ale był ranny. No i dowodził bezpośrednio na polu bitwy.
No ja myślę, że o tym Napoleonie zarówno wcześniej, czyli przed 100 dniami, jak i o tym, czym te 100 dni się skończyły, za chwilę porozmawiamy. Przypominam, że dyrektor Adam Koperkiewicz jest moim gościem, a rozmawiamy w 200. rocznicę bitwy pod Waterloo.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzisiejsze nasze spotkanie przypada w przededniu 200. rocznicy bitwy pod Waterloo. Rozmawiamy o Napoleonie Bonaparte i o tej epoce. Moim gościem jest Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Chciałbym spytać o te 100 dni. Rozmawialiśmy o tym, co Francuzi widzieli w Napoleonie w ciągu tych wiosennych dni 1815 roku. Co oznaczało to dla nich, że była to próba powiedzenia, że od czasu rewolucji i w czasach cesarstwa Francja się zmieniła i próba powrotu do czasów królewskich jest po prostu czymś, co jest już zupełnie niemożliwe. Oznaczało to jednak powrót wojny. Czy wszyscy brali pod uwagę, że ta wojna jest nieunikniona? Czy tej wojny Napoleon mógł uniknąć, czy tak naprawdę on, Bóg wojny, wojen nigdy nie unikał i w związku z tym po raz kolejny, kolejna generacja francuska po prostu wcielona w szeregi ruszyła tym razem do Belgii?
No myślę, że społeczeństwo jednak myśli kategoriami optymistycznymi, myśli swoimi możliwościami w swoim małym regionie, małej ojczyźnie, raczej zawsze widzi pozytywy w tym, co naokoło dzieje się, jeśli właśnie coś ciekawego dzieje, i te pozytywy łączono z Napoleonem. Nikt nie miał takiej pełnej świadomości, że powrót Napoleona to właściwie od razu skazana na wojny właśnie, na konflikty, dlatego że Europa nie wyobrażała sobie zmiany starego porządku i nie wyobrażała sobie takiego nowoczesnego stylu zarządzania państwem. Przecież trzeba pamiętać o konstytucji francuskiej, o tych administracyjnych zmianach, które istniały. To było zagrożenie dla tego ancien reżim w całej Europie.
Choć ten ancien reżim także ulegał tej zmianie, dlatego że to wszystko, co wymuszało na tych państwach nadążanie za Francją Napoleona, najczęściej oznaczało modernizację. Choć też warto przypomnieć, że ucieczka Napoleona z Elby następuje w takim niefortunnym momencie, dlatego że Europa jeszcze wciąż tańczy na Kongresie Wiedeńskim.
No, niestety święciła jeszcze triumf nad tą rewolucyjną, bo też Napoleona łączono z rewolucją mimo zmiany systemów w cesarstwo. Ale bano się poważnie tych zmian, które nie wiadomo w jakim punkcie zatrzymają się, bo wiemy doskonale, że rewolucje mają to do siebie, że są nie do okiełznania czasami, nie do zatrzymania, że żądania i marzenia z rewolucjonistów nie kończą się na tych zdobyczach, które na początku sobie wytyczano. W związku z tym wymyślano tylko o okiełznaniu rewolucji francuskiej i tych zmian cesarstwa w jeden sposób, o powrocie do starego porządku. Oczywiście no już z pewnymi elementami nowoczesności, bo każde społeczeństwo rozwija się jednak. Każde 10 lat to też jest jakaś zmiana. Ale generalnie skazany był Napoleon od początku na koalicję, która nie mogła dopuścić do rządów uzurpatora. Poza tym przecież Napoleon wprowadził nową arystokrację, eliminując tą starą, a ta stara też wiedziała, że kończą im się apanaże, kończą się możliwości utrzymania finansowego. Jedyną drogę do rozwiązania problemu ekonomicznego widziała w powrocie do majątków, czy w powrocie do swoich włości, więc tutaj ten konflikt się szykował bardzo głęboko i bardzo poważnie.
No, te oddziały, które spotyka Napoleon w Belgii, to z jednej strony armia Wellingtona. Przede mną książka, która dowodzi, że armia w większości niemieckojęzyczna, bo złożona z oddziałów hanowerskich, z ogromnej ilości oddziałów werbowanych w Niemczech. No i oczywiście pruskie oddziały Blichera, które stanowią jednak już armię potężniejszą znacznie od tej armii, którą Napoleon jest w stanie zmobilizować. okazuje się, że jedyną nadzieją cesarza jest próba pobicia kolejno pierw oddziałów Blichera, potem oddziałów Wellingtona. To się nie do końca udaje i w ostatecznym momencie to powrót na pole bitwy właśnie oddziałów pruskich jest momentem klęski Napoleona. Gdyby nie te dwie armie, to Europa mogła zmobilizować kolejne. Armię austriacką, armię rosyjską, które mogły przybyć w okolice Francji w ciągu najbliższych miesięcy. Także tak naprawdę jedynie Napoleon, wygrywając, jeśli przyjmujemy tą alternatywną historię, bitwę pod Waterloo, z całą pewnością jedynie doczekałby się kolejnej kampanii, którym kolejne państwa europejskie stanęłyby przeciwko niemu.
No, trzeba pamiętać, że Napoleon był bogiem wojny, był uznawany przez wielu za największego wodza w historii ludzkości, bo był właśnie mistrzem w przede wszystkim rozpoznawaniu pola bitwy, poza tym używaniu sił na określonym przez niego i wybranym kierunku uderzenia. Poza tym jeszcze warto pamiętać, że był mistrzem w używaniu sił, którymi dysponował, czyli piechoty, kawalerii i artylerii. To rzeczywiście nikt nie potrafił tak jak on aż tak po mistrzowsku dowodzić tymi rodzajami broni. No ale warto też pamiętać, że pod Waterloo sprzymierzeni dysponowali 200 tysiącami żołnierzy, natomiast Francuzi mieli tylko 74 tysiące. Więc to zdecydowanie wielka przewaga nad Napoleonem. No i oczywiście umiejętność dowodzenia zmieniła się. Ja tylko przypomnę taki epizod z jednej słynnej z bitew napoleońskich we Włoszech, słynna bitwa pod Marengo, kiedy słynny marszałek austriacki uznał, że Napoleon jest pobity i wsiadł do karety i odjechał z pola bitwy. Natomiast dopiero wtedy bitwa rozgorzała. Słynny przyjaciel Napoleona, generał Desex, dołączył do sił walczących. No i bitwa przekształciła się w zwycięstwo, a po prostu Austriacy nie wiedzieli zupełnie, co się stało i o co chodzi. Więc ten czas już
tym razem
minął.
Niestety się tak nie spełniło. Marszałek Grouchy nie przybył na pole bitwy. No, przybył pierw Blichier. I w związku z tym zwycięstwo było po stronie sojuszników. Gdy patrzymy na Napoleona, to patrzymy na kogoś, kto jest najwybitniejszym wodzem tamtej epoki, wielkim dzieckiem rewolucji francuskiej, czy też patrzymy na kogoś na kształt, nie wiem, Stalina i Hitlera XIX wieku? Czy tak naprawdę to spojrzenie na Napoleona dzisiejsze, współczesne, ono wymaga jakiegoś właśnie patrzenia na to z naszej dzisiejszej, współczesnej perspektywy?
Myślę, że zawsze warto podsumowywać na nowo i ciągle śledzić historię wręcz i szukać nowych danych, bo przecież uczymy się w historii, uczymy się tego, co ma nastąpić, mając właśnie w pamięci doświadczenia przeszłości. To jest bardzo ważne dla naszej cywilizacji. Ale wiemy też, że to zależy od ośrodków naukowych, od państw, od grup, które dalej emocjami pewnymi żyją i mają też stosunek emocjonalny do Napoleona. Jedni go wielbią, inni w ogóle uważają go za uzurpatora i zbrodniarza.
No my Polacy śpiewamy o nim hymn nasz narodowy, w związku z tym właściwie jesteśmy bez wyjścia, nie jesteśmy w stanie od Napoleona się jakoś oderwać.
No łączyliśmy z Napoleonem wielkie nadzieje. Faktycznie był to jedyny polityk, jedyny wódz, który jednak coś zrobił, nie tyle dla Polaków, ile dla oczywiście polityki francuskiej i nowego układu sił we Francji, ale też był właśnie w tym pewnego rodzaju interes Polski i Polaków. Odzyskaliśmy małą namiastkę państwowości, księstwo warszawskie, a mowa była również o tym, że po wygranej kampanii w Rosji Polska będzie powiększona.
Ja myślę, że do tej rozmowy o Polsce powrócimy, tym bardziej, że mam przed sobą taką książkę byłego francuskiego, współczesnego polityka, premiera Dominika de Villepin, który między innymi przyrównał Polskę, no do czego przekonamy się za chwilę. Adam Koperkiewicz jest moim gościem. Rozmawiamy o Napoleonie w 200. rocznicę bitwy pod Waterloo.
co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
200 lat temu dochodzi do bitwy pod Waterloo, koniec Napoleona. Moim gościem Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, miłośnik epoki. Zaczęliśmy mówić o tej Polsce i obiecywałem ten cytat z Dominika de Villepin, z jego książki 100 dni. To jest takie porównanie relacji pomiędzy Napoleonem a Marią Walewską i Napoleonem a Polską. Ten namiętny i skomplikowany związek może przypominać stosunek, który łączył Napoleona z tragiczną Polską, która tak jak Maria mogła mniemać, że ofiarowała mu wszystko, podczas gdy on sam sobie to wcześniej wziął. Polacy powołani pod broń przez cesarza oczekują odzyskania niepodległości i odbudowy ich kraju, otrzymują w zamian nagrodę pocieszenia, księstwo warszawskie. Kwiat polskiej szlachty został zmasakrowany, tak jak jej wódz, marszałek książę Poniatowski, który utopił się pod Lipskiem, gdy mężnie próbował osłaniać odwrót wielkiej armii. Jednak Polska pozostaje mu wierna, a wielu polskich żołnierzy i oficerów, którzy stoczyli boje od Madrytu po Moskwę, dołącza do cesarza na Elbie. No więc właśnie, jak to jest z tą Polską i Napoleonem? Tam na polu bitwy pod Waterloo armia francuska jest właściwie czysto francuska. Zresztą Napoleon po doświadczeniach poprzednich lat odwołuje się do nowej jakby tradycji, powrotu do narodowej armii. Mówi, nie będzie już teraz cudzoziemskich pułków, ale dla polskich szwoleżerów czyni wyjątek.
Zdawał sobie sprawę z tego, że jednak jest to grupa bardzo świetnie przygotowanych, wyszkolonych o wielkim duchu i zapału do walki wojowników i doceniał żołnierzy polskich w pełni. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć jedno. Po dokonaniu takiego szybkiego obrachunku, z kim moglibyśmy wejść w alianse w tym czasie? Kto mógł obiecywać nam jakieś przynajmniej namiastki naszej wolności i państwowości? To jednak wypadkowa jest skierowana w stronę Napoleona, w stronę Francji, ponieważ jeżeli cała koalicja, jedna, druga, kolejna i Kongres Wiedeński zmierzał w kierunku przywrócenia starych porządków, przywrócenia starych granic, starych relacji typu władca poddani, no to w tym świecie nie było właściwie miejsca dla niepodległej, odrodzonej Polski. Nie mówiąc o tym, że z Napoleonem wiązała się nowoczesność, nie tylko jego słynny kodeks napoleoński, ale na przykład taki drobiazg, to oczywiście nie jest drobiazg, jak zniesienie kar cielesnych w armii, czy ta możliwość dużego awansu, czy w ogóle traktowania ludzi i brania pod uwagę właśnie sukcesu. Wszyscy, którzy chcieli, mogli być beneficjentami sukcesu w państwie francuskim.
Czy Polacy, którzy zawierzyli Napoleonowi, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo duża część polskich elit z fascynacją patrzyła na Napoleona, nie mieli też takiego poczucia, że ich opinia nie jest podzielana. Jednak dla dużej części elit społeczeństw europejskich Napoleon był burzycielem i uzurpatorem. Niezależnie od różnych chęci, to pewien paradoks, gdyż na przykład w Niemczech Napoleon swoimi działaniami doprowadza do odrodzenia jakby tej niemieckości, ale równocześnie poprzez odrzucenie to ten romantyzm niemiecki, który jest odpowiedzią na rządy Napoleona, na przesuwanie poszczególnych miast i państw w obręb różnych nowych tworów politycznych, jest takim procesem, który prowadzi do tego, że nagle się okazuje, że Niemcy zaczynają myśleć o sobie jako o pewnym podmiocie, o miejscu, ale też i o pewnej rzeczywistości społecznej. Czy to nie jest tak, że myśmy Polacy byli odosobnieni w tym zachwycie dla cesarza?
To też znowu trzeba patrzeć na grupy społeczne, bo oczywiście Kościół na ziemiach polskich inaczej patrzył na Napoleona, inaczej patrzyła arystokracja w tak zwanym zaborze pruskim na przykład, czy austriackim, ale też trzeba pamiętać o samych Francuzach. Też przecież Brytania, Normandia, też trochę krytycznie i wręcz dochodziło tam do walk z wojskami
choć
rządowymi.
To jest pewna pozostałość rewolucji, czyli kwestia tego, że ten konserwatyzm Wandei, tych obszarów zbuntowanych jeszcze przeciwko rewolucji, no przenosił się też na czasy już Napoleona.
Ale te możliwości możliwości, które stwarzał Napoleon, fascynowały współczesnych mu Francuzów i większość jednak korzystała z tych zmian. Natomiast trzeba powiedzieć, że Napoleon był człowiekiem sukcesu, nieustannego sukcesu. Też pewnie uległ pewnej pokusie, że te wszystkie rozwiązania, te wszystkie projekty, plany, które wcielał tak szybko zresztą, bo to trzeba podkreślić, tak szybko w życie, no trochę spowodowały brak czujności, brak, myślę, że pełnego realizmu i to, co mu się udawało na początku, musiało też lec u początku właśnie też może nie klęski od razu, ale jednak kłopotów politycznych. To swobodne tworzenie i dzielenie księstw, to swobodne mianowanie królów, władców i tak dalej, no musiało w pewnym momencie zacząć przeszkadzać wielu i coraz wielu. W związku z tym wydaje się, że Polska była taką częścią tego nowego porządku i wtedy albo w tym porządku mogła się mieścić i mogła być przez niego akceptowana i czekać na to, co łaskawie ze stołu cesarza nam przypadnie, albo ewentualnie właśnie się sprzeciwiać, a to by spowodowało pomniejszenie naszych możliwości, tamtych możliwości.
Gdy na polach bitwy w Belgii na południe od Brukseli rozstrzygała się losy Europy, warto powiedzieć, że sprawa polska znajdowała się w tym czasie w rękach tak naprawdę cara Aleksandra, który próbował stworzyć taki rdzeń, jakby to powiedzieć, Polski w postaci Królestwa Polskiego, mając za doradcę Adama Czartoryskiego i to była taka próba, bym powiedział, tego maksimum polskiego, które w tym momencie możemy, o którym możemy mówić. To trochę rzeczywiście niewiele w stosunku do wysiłku, który Polacy w tę swoją niepodległość od czasów Kościuszki po ten rok 1815 włożyli.
No, Rosja szukała też różnych rozwiązań, jednak też zdawała sobie sprawę ze zmian, jakie zachodziły. Ten pobyt Wielkiej Armii Napoleońskiej na części ziem państwa moskiewskiego, państwa carów, no musiał też przeorać świadomość wielu.
No i też pobyt bardzo wielu carskich oficerów i żołnierzy aż w Paryżu.
No też musimy powiedzieć, że po raz pierwszy, prawda, i pewnie ostatnia armia, wojska rosyjskie stanęły w Paryżu, we Francji.
I nie spaliły tego miasta, co do tej pory Paryżanie i Francuzi pamiętają, a czego się obawiali w związku z losem Moskwy.
I no, musieli siłą rzeczy mieć różnego rodzaju kontakty przeciętnymi ludźmi, z wybitnymi, z żołnierzami, intelektualistami, więc zmiany musiały jakieś nastąpić. Ale wiemy też, że Talleyrand, minister spraw zagranicznych, nazywał Aleksandra Talmą Północy, czyli najwybitniejszym aktorem francuskim, bo do tej pory tak naprawdę nie wiemy, co ten Aleksander myślał i do czego zmierzał, bo był wyjątkowo przebiegłym, wyjątkowo zmiennym politykiem i czy Polska była mu potrzebna i do końca do jakiejś rozgrywki z Europą i z osłabieniem nawet potencjalnych sąsiadów i potencjalnych sojuszników, tego też nie wiemy. Na pewno skorzystaliśmy na tym wielkim konflikcie między Francją a Rosją, bo rzeczywiście powstało Królestwo Polskie, ale myślę, że u podstaw tego rozwiązania mimo wszystko legło utworzenie Księstwa Warszawskiego przez Napoleona.
No tak, ale też musimy pamiętać o tym współczesnym spojrzeniu na Napoleona i też na te polskie relacje. Napoleon jako taki demiurg Europy, no ale też i człowiek, który doprowadził tę Europę do straszliwego kataklizmu, jakim była pasmo kolejnych wojen, które no, samej Francji spowodowało śmierć wieluset tysięcy mężczyzn. Francja właściwie przez długie lata odbudowywała demograficznie te straty, które poniosła w epoce napoleońskiej, ale z drugiej strony przez następne, no właściwie 200 lat, bo aż do dzisiejszych czasów czasów żyje legendą Napoleona. Książka przede mną się znajdująca, czyli właśnie ta książka Dominika de Villepin jest świetnym tego przykładem. Jeśli współczesny francuski polityk, niedoszły kandydat na prezydenta rywalizujący z Nicolasem Sarkozy żyje epoką napoleońską, to coś to mówi.
No, ta epoka była przede wszystkim epoką prędkości, bo stara Europa snuła się spokojnie i tak trochę w klimacie wiejskim, moglibyśmy powiedzieć, spokojnym, dożywając nie wiadomo jakiego końca. Raptem wybuchła zupełnie nowa sytuacja w środku Europy, rozlała się na całą Europę, dosłownie na całą, od Atlantyku aż po prawie, że Ural. Więc to musiało coś się stać. Poza tym rozbudziła wszelkie możliwe nadzieje. Intelektualiści bardzo obserwowali zmiany we Francji i samą Francję. No i oczywiście ta skuteczność, ta niesamowita wiara w sukces Napoleona i armii francuskiej, ale i odnoszone sukcesy. Te sukcesy były nieustannym prawie, że pasmem. W związku z tym no, musiały imponować. Społeczeństwom w ogóle imponują silne jednostki, silne osobowości, a jeszcze te zwycięskie, a jeszcze te właśnie odnoszące sukcesy, no wręcz stają się takimi bohaterami wszechczasów.
No tak, ale pod tym względem Napoleon ma rzeczywiście więcej szczęścia niż ci, którzy wielkie wojny wywoływali w XX wieku, bo tych jednak żeśmy umieścili w galerii zbrodniarzy.
No i no, nie organizowano obozów jenieckich w tym dzisiejszym słowa znaczeniu, nie mszczono się, były honorowe rozwiązania, przecież oddawano się w niewolę, potem z tej niewoli można było się wydostać. No to był świat trochę rycerski jednak, to był świat trochę ludzi, którzy traktują wojnę jak prawdziwi mężczyźni, którzy spotykają się w szrankach, w turniejach i wygrywa najlepszy, a ten, kto przegrywa, wcale nie jest od razu traktowany jako ten, który nie potrafi wojować i jest kimś gorszym.
Gdy patrzymy na wiek XIX, to mówimy, że jest to wiek właśnie po tej epoce napoleońskiej. Czy on został ukształtowany przez te wydarzenia rewolucji francuskiej. Czasami trochę w kontrze do tego powstawała ten nowy ład, który budowano właśnie podczas Kongresu Wiedeńskiego, ale okazywało się, że w rzeczywistości coraz więcej treści tych, które wiązały się z rewolucją francuską, przenikało do tych społeczeństw, w których monarchowie często te rewolucje odrzucali. No chociażby przypomnijmy los Belgii, która była celem tej ekspedycji armii francuskiej, miejscem dlatego wybranym, że krajem o silnych wpływach francuskich, aspirującym do wręcz silnych związków z Francją. W 15 lat później, gdy wybucha w Paryżu kolejna rewolta, wybucha też rewolucja w Belgii i następuje protest przeciwko temu ładowi, który w Wiedniu zostaje po tych czasach napoleońskich wprowadzony i kolejny, pierwszy wyłom w tej tradycji. Ten XIX wiek w dużym stopniu jednak odwołuje się do tego Napoleona, nie mówiąc o tym, co dzieje się z kimś, kto nosi nazwisko Bonaparte i kto może zostać cesarzem Francji wiele lat później.
No, w Europie nie ma już pełnego powrotu do czasów sprzed rewolucji. Jednak to, co się stało w czasie rewolucji francuskiej i później, to tak poruszyło narody i poruszyły elity, że rzeczywiście kalkulowano sobie, co jest najważniejsze w życiu społeczeństw, w życiu państw i w jakim kierunku rozwija się. Poza tym to też te wszystkie działania francuskie wywołały niesamowity rozwój przedsiębiorczości francuskiej, przemysłu wręcz. Także trzeba pamiętać o rewolucji przemysłowej, która nastąpiła, wykształciła nową zupełnie przecież warstwę, czy klasę robotniczą. Tutaj pojawiają się konkurenci do klasy chłopskiej czy właśnie szlachty. No w ogóle zmienia się ta Europa, a jednocześnie szuka wzorców, szuka rozwiązań, szuka metod, jakimi powinny się rządzić społeczeństwa, żeby osiągać właśnie sukces.
No tak, ale pewnym paradoksem jest to, że tego 18 czerwca to jednak bardzo anachroniczny sposób próbowano rozstrzygnąć ten wielki spór europejski. Tam po prostu naprzeciwko siebie stało kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn ubranych w uniformy kolorowe, żeby przy dźwiękach różnego rodzaju orkiestry maszerować przeciwko sobie i strzelać, często z bardzo prymitywnych jednak karabinów.
No, zdawano sobie sprawę z tego, że póki co są jednak, znaczy, czy zdawano sobie sprawę, byli wszyscy niewolnikami jednak tego systemu, jaki w tym czasie społeczeństwa i cywilizacja wytworzyły, że rozstrzyga się konflikty polityczne za pomocą armii, za pomocą bitew czy kampanii wojen. W tej chwili wiemy doskonale, że raczej siły są wojskowe tylko demonstracją tak naprawdę, natomiast wiele rzeczy rozstrzyga się przy stolikach.
No, różnie to bywa, niestety. Jesteśmy, zdaje się, też na przededniu być może przewartościowania takiego optymistycznego podejścia do sprawy i mamy nadzieję, że gdzieś nie rodzi się w tej chwili nowy Napoleon, który uzna, że wielkie kampanie militarne wciąż są możliwe.
No, na pewno warto mieć armię sprawną, świetnie wyposażoną, uzbrojoną, ale ta armia powinna zawsze być gwarantem pokoju, bezpieczeństwa. Natomiast wszyscy wierzymy, że jednak straty, jakie prowadzą później, czy konflikty, jakie doprowadzają do strat i upadku wręcz gospodarczego, są zbyt dużą ofiarą społeczeństw, a nawet tych, którzy biorą udział w wojnie. Więc wychodząc z tego po prostu punktu, wydaje się, że można straszyć, natomiast bezpośrednie konflikty, bezpośrednie wojny są zbyt dużym ryzykiem dla wręcz rozwoju cywilizacyjnego.
Czasy napoleońskie raczej przypominają nam czasy antyczne. Niezwykły związek pomiędzy wodzami a żołnierzami. Napoleon jest symbolem takiego właśnie wodza, który przemawia do żołnierzy. Czasami, jakby to powiedzieć, przemawia także przy pomocy nowoczesnych środków przekazu, jakim była tak naprawdę gazeta, którą dla tych żołnierzy tworzył. I dla całej Francji zresztą. Podejrzewam, że to taki właściwie pierwszy środek nowoczesny przekazu, który tworzył coś w rodzaju, bym powiedział, społeczeństwa, zarówno tego społeczeństwa pod bronią, jak i tego społeczeństwa gdzieś daleko.
No, zdawał sobie sprawę z tego, bo przecież był bezpośrednim uczestnikiem rewolucji francuskiej, widział, jakie niesamowite ofiary każdego dnia ta rewolucja przynosiła w samej stolicy Francji i nie tylko. Sam zresztą spacyfikował przecież bunt paryżan przy pomocy armat, o czym mu potem przez wiele lat wypominano. Ale też wiedział, jakie są kłopoty bez świetnie zorganizowanego społeczeństwa, stąd podział Francji na departamenty, wprowadzenie urzędu prefekta, który do tej pory przecież funkcjonuje we Francji. One sprawdziły się i one tworzą właśnie tą pierwszą tkankę, tą pierwszą sieć współpracy między rządzonymi a rządzącymi, między prowincją a stolicą. Poza tym przywiązywał wagę do wszystkich elementów, które scalają społeczeństwo. Popierał teatr, operę, uważał, że życie intelektualne, życie artystyczne jest też niezwykle ważne, bo ono buduje identyfikację. Przywiązywał wagę do wszystkich różnych elementów, które właśnie dają pewnego rodzaju sygnały pozytywne społeczeństwu. Ja tylko przypomnę, że takim symbolem Napoleona, który wprowadzał w życie i wszędzie widniał w dekoracjach dworskich, nawet na meblach, to była pszczoła przecież. Napoleon ciągle przypominał, że najważniejsza jest praca i tylko praca jest najistotniejsza, bo ona przynosi owoce nie tylko temu, kto jest bezpośrednim wytwórcą, ale społeczności i całemu państwu.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że my bardziej pamiętamy Napoleonowi te orły niż te pszczoły.
No, niestety, bo ciągle mamy szczęk oręża w uszach i w oczach szarżujących kirasjerów czy szwależerów.
No tak, to prawda. Tym bardziej, że szczególnie jeśli ci szwoleżerowie mówili po polsku. To jeszcze bardziej ten romantyzm tego pola bitwy. Ja jeszcze chciałbym odpowiedzieć jednemu z naszych słuchaczy. Rzeczywiście to było tak, że w czasie samej bitwy pod Waterloo istniała równowaga sił mniej więcej pomiędzy armią francuską, armią tą Wellingtona, niezależnie od tego, jak by nazywać, jakby to powiedzieć, żołnierzy, którzy w tej armii służyli, ale wszystkie siły sprzymierzonych w Belgii znacznie przewyższały siły Napoleona i stąd ta nasza dyskusja na temat tej zupełnie niewyobrażalnej jednak dysproporcji.
Możemy uzupełnić siły. Tutaj to, co mówi pan redaktor. Ja mam dane, które mówią, że Napoleon dysponował 74 tysiącami dokładnie żołnierzy, natomiast Blücher miał 127 tysięcy, a Wellington o 68.
Także trochę to była taka już bitwa, którą mógł jedynie wygrać na trochę Napoleon, a nie mógł jej już wygrać na w ogóle.
Oddzielnie.
Bo z całą pewnością rzeczywiście ta dysproporcja sił pomiędzy tymi wszystkimi, którzy chcieli jednak zachowanie zupełnie innego świata i tych, którzy się, no właśnie bym powiedział, już w tej sprawie zmówili, była rzeczywiście przewagą Napoleona. Chcę na koniec przypomnieć ważną osobę. Dziś, gdy przeglądałem te wszystkie rzeczy związane z Waterloo, z Napoleonem, pojawiało się tam nazwisko historyka z Torunia, blisko związanego z muzeum, którego dyrektorem jest pan Adam Koperkiewicz, Andrzeja Nieuważnego, który parę dni temu zmarł i tak naprawdę nas straszliwie osierocił. Nas wszystkich miłośników historii czasów napoleońskich, czasów pierwszego wolnego miasta Gdańska. Historyk, który właściwie zmarł w ogniu pracy nad najważniejszymi dziełami, które mógł napisać.
No, jest to wielka strata, ponieważ cieszył się olbrzymim autorytetem i we Francji zdobył palmy akademickie w Sorbonie, ale wykładał we Francji w wielu uniwersyteckich ośrodkach, cieszył się autorytetem wśród uczonych rosyjskich, też tam często wykładał i w Polsce wykładał w Pułtusku, wykładał w Toruniu, w wielu innych ośrodkach. No i oczywiście ciągle przynosił nowe wieści, nowe wiadomości, nowe odkrycia z archiwów, z różnego rodzaju...
Strasznie nam będzie go brakować. Ja nie tak dawno negocjowałem z nim, co było bardzo trudne, bo był człowiekiem szalenie zajętym, dotarcie do tego studia. Niestety nie zdołałem do tego doprowadzić i strasznie tego żałuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i także za to wspomnienie. Moim gościem był dyrektor Adam Koperkiewicz z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.